Od napisania wprowadzenia do pierwszego wydania tej książki w 1939 roku zdarzył się cud sprzedaży hurtowej. Naszym pierwszym nakładem wyrażaliśmy nadzieję, by każdy podróżujący alkoholik znalazł wspólnotę AA u celu podróży. Już dzisiaj, kontynuuje ówczesny tekst, dwóch, trzech i pięciu z nas wyniosło się do innych miejscowości. Upłynęło 16 lat między pierwszym nakładem tej książki a decyzją o publikacji drugiego wydania w 1955 roku. W tym krótkim okresie anonimowi alkoholicy, jak grzyby po deszczu, rozrośli się do blisko 6 tysięcy grup, a liczba członków znacznie przekroczyła 150 tysięcy ozdrowiałych alkoholików. Założono grupy w każdym ze Stanów USA i w każdej prowincji Kanady. AA rozwija się na Wyspach Brytyjskich, w Skandynawii, Południowej Afryce, Ameryce Południowej, Meksyku, na Alasce, w Australii i na Hawajach. Mówi się, że obiecujące zaczątki wspólnoty powstały w 50 innych krajach i terytoriach należących do USA. Wspólnota stawia pierwsze kroki w Azji. Wielu z naszych przyjaciół dodaje nam odwagi, mówiąc, że jest to zaledwie początek, ale przepowiadający duży postęp w przyszłości. Iskra, która skrzesała pierwszą grupę AA, rozbłysła w Akron w Ohio w czerwcu w 1935 roku podczas rozmowy między nowojorskim maklerem giełdowym a lekarzem z Akron. 6 miesięcy wcześniej makler ten uwolnił się od obsesji picia przez niespodziewane duchowe doświadczenie w następstwie spotkania z przyjacielem alkoholikiem, będącym wówczas w kontakcie z grupami oksfordzkimi. Otrzymał również ogromną pomoc od świętej pamięci doktora Slickforda, nowojorskiego specjalisty w sprawach alkoholizmu, uznawanego obecnie przez członków AA prawie za medyczną świętość. Jego opowieść o najwcześniejszych dniach naszej wspólnoty pojawi się dalej. Od niego ów makler dowiedział się o istocie alkoholizmu. Pomimo, że nie mógł zaakceptować wszystkich zasad grup oksfordzkich, był przekonany o potrzebie moralnej inwentury, przyznania się do osobistych wad, zadośćuczynienia skrzywdzonym, pomagania innym, konieczności uwierzenia i zależności od Boga. Przed wyjazdem do Akron pracował ciężko z alkoholikami, z przekonaniem, że tylko alkoholik może pomóc alkoholikowi, ale tylko on utrzymał trzeźwość. Makler pojechał do Akron w interesie, który się nie powiódł, pozostając w wielkiej obawie, że mógłby znowu zacząć pić. Nagle uświadomił sobie, że aby zachować własną trzeźwość, musi nieść swoje posłanie innemu alkoholikowi. Alkoholik, do którego się zwrócił w Akron, był lekarzem. Ów lekarz nieustannie próbował duchowego podejścia, aby rozwiązać swój problem alkoholowy, ale ponosił porażki. Gdy makler przedstawił mu opis alkoholizmu i jego beznadziejności w rozumieniu doktora Slickforda, lekarz zaczął wykorzystywać duchowe środki z gotowością, jakiej nigdy nie był w stanie osiągnąć. Trzeźwiał i nigdy już nie napił się aż do śmierci w 1950 roku. Wydawało się to potwierdzać, że alkoholik mógł wpływać na innego alkoholika, co nie udawało się niealkoholikowi. Ukazywało to również, że gorliwa praca jednego alkoholika z innym jest żywotna dla nieustannego zdrowienia. Odtąd dwóch mężczyzn zaczęło niemal szaloną pracę z alkoholikami przebywającymi pod opieką szpitala w Akron. Ich pierwszy przypadek, człowiek zdesperowany, zaczął szybko zdrowieć, stając się trzecim członkiem AA. Już nigdy więcej nie pił. Praca w Akron trwała przez lato 1935 roku. Było wiele porażek, ale były też dodające otuchy rzadkie sukcesy. Kiedy makler powrócił do Nowego Jorku jesienią 1935 roku, pierwsza grupa właśnie się formowała, choć wówczas nikt nie zdawał sobie z tego sprawy. Druga mała grupa prawie natychmiast ukształtowała się w Nowym Jorku, a następnie w 1937 roku zaczęła działalność trzecia w Cleveland. Oprócz tego rozproszeni po całym kraju alkoholicy, którzy zaczerpnąwszy podstawowe zasady z Akron lub Nowego Jorku, próbowali formować grupy w innych miastach. Pod koniec 1937 roku Liczba członków mających za sobą solidny staż trzeźwości była wystarczająca, by przekonać społeczeństwo, że nowe światło wstąpiło w ciemny świat alkoholika. Był to czas, kiedy zmagające się z trudnościami grupy myślały, w jaki sposób przekazać wiadomość o sobie i o swoim niepowtarzalnym doświadczeniu światu. Ich determinacja zaowocowała wiosną 1939 roku publikacją książki Anonimowi alkoholicy. Liczba członków osiągnęła około 100 mężczyzn i kobiet. Raczkująca, dotąd bezimienna wspólnota zaczęła nazywać się Anonimowi alkoholicy od tytułu ich własnej książki. Zakończył się okres szukania po omacku, a zaczęła się nowa faza pionierskiego rozwoju AA. Wraz z ukazaniem się nowej książki zaczęły dziać się wielkie rzeczy. Doktor Harry Emerson Fosdick, wybitny duchowny, zrecenzował ją przychylnie. Jesienią 1939 roku Fulton Osler, ówczesny wydawca Liberty, opublikował jej fragment w swoim magazynie pod nazwą Alkoholicy i Bóg. Wywołało to poruszenie. 800 osób dopytywało się o książkę w ówczesnym, niewielkim nowojorskim biurze. Odpowiadano wyczerpująco na każde pytanie. Wysyłano też broszury i książki. Podróżujący w interesach członkowie istniejących grup nawiązywali kontakt z tymi potencjalnymi nowicjuszami. Gdy nowe grupy zaczęły powstawać, odkryto, ku zdumieniu wszystkich, że posłanie AA może być przekazywane pocztą równie dobrze jak ustnie. Pod koniec 1939 szacowano, że 800 alkoholików zdrowiało tą drogą. Wiosną 1940 roku John D. Rockefeller Jr. wydał obiad dla wielu swoich przyjaciół, na który zaprosił członków AA, aby opowiedzieli swoje historie. Doniosły o tym depesze. Ponownie napłynęło mnóstwo pytań, a wiele osób udało się do księgarni, by nabyć książkę Anonimowi alkoholicy. Do marca 1941 roku liczba członków przekroczyła 2000. Wówczas Jack Alexander napisał znamienny artykuł w Saturday Evening Post, roztaczający przed czytelnikami obraz AA tak przekonujący, iż wynikało z niego, że alkoholicy potrzebujący pomocy zalewają nas. Do końca 1941 roku AA liczyło 8000 członków. Reakcja łańcuchowa nabrała pełnego rozmachu. AA stało się ogólnonarodową instytucją. Nasza społeczność wkroczyła wówczas w niepewny i podniecający okres dorastania. Testem, któremu musieliśmy stawić czoło, było, czy tak duża liczba dotąd błądzących alkoholików może skutecznie spotykać się i pracować razem. Czy kłótnie o przywództwo i pieniądze będą ważniejsze od samego uczestnictwa? Czy nie pojawią się dążenia do potęgi i prestiżu? Czy nie będzie schizmy, która mogłaby podzielić AA? Wkrótce te rzeczywiste problemy osaczyły AA z każdej strony i w każdej grupie. Ale z tych początkowo przykrych i budzących obawy doświadczeń wyrosło przekonanie, że AA musi trzymać się razem, bo podzielone umrze. Musieliśmy zjednoczyć naszą wspólnotę lub zejść ze sceny. Tak odkryliśmy zasady, dzięki którym alkoholik może żyć. Tak rozwinęliśmy zasady, dzięki którym grupy AA i AA jako całość mogły przetrwać i funkcjonować skutecznie. Stwierdzono, że alkoholik, mężczyzna czy kobieta, nie może być wykluczony z naszej społeczności, że przywódcy mają służyć, a nie rządzić, że każda grupa jest niezależna i że nie będzie profesjonalnej terapii. Nie powinny istnieć opłaty ani składki. Nasze wydatki mają pochodzić z naszych własnych, dobrowolnych składek. Wspólnota nie powinna być organizacją nawet w naszych centralnych biurach. Nasza publiczna obecność powinna opierać się raczej na przyciąganiu niż na reklamowaniu. Zdecydowano, że wszyscy członkowie powinni być anonimowi wobec prasy, radia i telewizji. I niezależnie od okoliczności nie powinni podpisywać lub tworzyć porozumień, a nie uczestniczyć w publicznych sporach. To była istota 12 tradycji AA. Chociaż żadna z tych zasad nie posiadała mocy reguły lub prawa, zostały powszechnie przyjęte do 1950 roku, w którym to zostały zatwierdzone przez pierwszą międzynarodową konferencję w Cleveland. Dzisiaj wspaniała jedność AA jest jednym z największych atutów, jakie nasza wspólnota posiada. Podczas gdy AA hartowało się w okresie dojrzewania przez wewnętrzne trudności, jego publiczna akceptacja postępowała wielkimi krokami. Istniały dwie zasadnicze przyczyny takiego powodzenia. Wielka liczba zdrowiejących członków i połączonych znowu rodzin. To wszędzie sprawiało wrażenie. Połowa spośród alkoholików, którzy przyszli do AA, podjęła rzeczywisty wysiłek, przestała pić natychmiast i postępowała tą drogą. 1/4 udawało się to po kilku wpadkach. Wśród pozostałych, jeśli zostali w AA, zauważono poprawę. Tysiące innych po kilku spotkaniach uznało, że nie chcą programu. Ale większość z nich, około 2/3, zaczęła powracać do wspólnoty po jakimś czasie. Inną przyczyną szerokiej akceptacji AA było służenie. Przyjaciele przyjaciołom. W medycynie, religii, prasie. Istniała także niezliczona rzesza innych, którzy pozostawali naszymi nieustannymi rzecznikami. Bez takiego wsparcia postęp AA byłby znacznie wolniejszy. Kilka prezentacji przyjaciół z początków AA, z kręgu medycyny i religii, można znaleźć na dalszych stronach tej książki. Anonimowi alkoholicy nie są organizacją religijną. AA nie zajmuje również osobnego medycznego punktu widzenia, chociaż szeroko współpracuje z ludźmi medycyny, tak samo jak i religii. Istota alkoholizmu nie rozróżnia osób. Jesteśmy dokładnym przekrojem Ameryki. Podobnie demokratyczne procesy przebiegają obecnie w odległych krajach. Mamy w swoich kręgach katolików, protestantów, Żydów, Hindusów, a nawet muzułmanów i buddystów. Ponad 15% z nas stanowią kobiety. Obecnie nasze członkostwo stale wzrasta, o 20% w skali roku. Mimo to zaledwie dotknęliśmy powszechnego problemu kilku milionów obecnych i potencjalnych alkoholików. Z pewnością nie posiadamy monopolu na terapię dla każdego alkoholika. Mamy jednak wielką nadzieję, że wszyscy ci, którzy dotąd jeszcze nie znaleźli odpowiedzi, zaczną znajdować ją na stronach tej książki i wkrótce dołączą do nas na szerokiej drodze do nowej wolności. W chwili oddawania do druku trzeciego wydania Wielkiej Księgi w marcu 1976 roku globalną liczbę członków AA szacowano ostrożnie na ponad 1 milion osób w ponad 90 krajach spotykających się w prawie 28 tysiącach grup. Czwarte wydanie książki Anonimowi alkoholicy ukazało się w 2001 roku. Od chwili trzeciego wydania w 1976 roku liczba uczestników AA podwoiła się i wynosi ponad 2 miliony w blisko 100 800 grupach w 150 krajach na świecie, zaś Wielka Księga została przetłumaczona na 43 języki. W 2004 roku wspólnota anonimowych alkoholików w Polsce liczyła 1894 grupy. Pomimo wspaniałego powiększenia się wspólnoty pod względem wielkości i zasięgu, pozostaje ona w swej istocie prosta i osobowa. Każdego dnia, w każdej części świata, zdrowienie rozpoczyna się, kiedy jeden alkoholik rozmawia z innym, dzieląc się doświadczeniem, siłą i nadzieją. Thank you.
Opinia lekarza.
My, anonimowi alkoholicy, wierzymy, że czytelnik będzie zainteresowany medyczną oceną programu leczenia alkoholizmu opisanego w tej książce. Przekonujące świadectwo musi z pewnością pochodzić od tych ludzi medycyny, którzy posiadają zarówno wiedzę o istocie choroby alkoholowej, jak i są świadkami powrotu do zdrowia wielu beznadziejnych przypadków. Pewien dobrze znany lekarz, ordynator sławnej kliniki w Stanach Zjednoczonych specjalizującej się w leczeniu chronicznego alkoholizmu i narkomanii, przekazał anonimowym alkoholikom taki oto list. Do wszystkich zainteresowanych. Specjalizuję się w leczeniu alkoholizmu od wielu lat. W końcu 1934 roku miałem pacjenta, skądinąd wysoko kwalifikowanego i dobrze zarabiającego specjalistę, którego uznałem za tak zwany beznadziejny przypadek. W trakcie swej trzeciej kuracji odwykowej postanowił on wcielić w życie ideę, która miała się okazać tą przysłowiową ostatnią deską ratunku dla wielu alkoholików. Ów człowiek zaczął rozpowszechniać swą koncepcję wśród innych alkoholików, wpajając w nich przekonanie o konieczności podania pomocnej ręki wszystkim usiłującym bezskutecznie walczyć z nałogiem. Pracę swą traktował jako część własnego procesu rehabilitacyjnego. Stała się ona bazą szybko rosnącej wspólnoty skupiającej alkoholików i ich bliskich. Człowiek, o którym wspominam, i ponad 100 innych odzyskali zdrowie. Znam osobiście wiele przypadków, w odniesieniu do których wszystkie inne metody całkowicie zawiodły. Fakt ten może okazać się niezwykle ważny z medycznego punktu widzenia, ponieważ ma szansę zapisać nową epokę w kronikach leczenia alkoholizmu. Członkowie owej wspólnoty są w posiadaniu znakomitego środka, sposobu mającego zastosowanie w tysiącach podobnych sytuacji. Możecie zatem ufać, że ludzie ci odsłaniają absolutną prawdę o sobie samych. Wasz szczerze oddany dr William D. Silkworth. Lekarz, który na naszą prośbę przekazał powyższy list, był również na tyle uprzejmy, że zechciał rozwinąć swoje poglądy na ten temat w innym oświadczeniu przytoczonym w dalszej części tekstu. Potwierdza w nim to, co my, cierpiący tortury alkoholowe, musimy przyjąć do wiadomości. Organizm alkoholika odbiega od normy, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Marną pociechę stanowi fakt, iż powszechnie stwierdzono, że nie potrafimy kontrolować picia, bo jesteśmy nieprzystosowani, całkowicie oderwani od rzeczywistości lub psychicznie wypaczeni. Stwierdzenia te są prawdziwe w mniejszym lub większym stopniu w stosunku do większości z nas. Nie ulega jednak wątpliwości, że jest to również schorzenie fizyczne. W naszym przekonaniu jakikolwiek obraz alkoholika bez uwzględnienia czynnika fizycznego jest obrazem niekompletnym. Z zainteresowaniem przyjmujemy teorię pewnego lekarza, że mamy uczulenie na alkohol. Nasza laicka opinia na temat zasadności tej teorii ma rzecz jasna niewielkie znaczenie. Jako byli nałogowcy możemy jednak stwierdzić, że jest to rozsądna koncepcja. Wyjaśnia ona wiele faktów niewytłumaczalnych w żaden inny sposób. Chociaż wypracowujemy własną metodę uporania się z problemem zarówno na płaszczyźnie duchowej, jak i altruistycznej, to jednocześnie uznajemy pierwszeństwo leczenia szpitalnego w przypadku alkoholika, który cierpi na stany lękowe lub jest umysłowo przytępiony. Bardzo często najpierw konieczne jest oczyszczenie mózgu takiego człowieka, zanim jest on w stanie ogarnąć cały problem i ewentualnie zrozumieć i zaakceptować to, co mamy mu do zaoferowania. Pisze lekarz. Temat przedstawiony w niniejszej książce w moim rozumieniu ma ogromną wagę w odniesieniu do wszystkich dotkniętych nałogiem alkoholowym. Mówię to po wielu latach pracy w charakterze ordynatora jednego z najstarszych szpitali w Stanach, leczącego alkoholizm i narkomanię. Głęboką satysfakcję sprawiła mi zatem prośba o napisanie kilku słów na temat przedstawiony w tak nowatorski i mistrzowski sposób na kartach tej książki. My, lekarze, zdawaliśmy sobie od dawna sprawę, że pewna forma psychologii moralnej jest w przypadku alkoholizmu niezwykle ważna, ale jej zastosowanie w praktyce napotykało na trudności nie do pokonania. Dotychczasowe niepowodzenia na tym polu wskazywały na to, że mimo całej supernowoczesnej wiedzy medycznej i ściśle naukowego podejścia do zagadnienia nie byliśmy wystarczająco gotowi do zaakceptowania możliwości leżących poza naszą wiedzą empiryczną. Wiele lat temu jeden z głównych współautorów tej książki, będąc pod opieką szpitalną, wpadł na genialnie prosty pomysł zastosowania psychologii moralnej w praktyce. Wkrótce poprosił o możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami, na co z niejakimi oporami przystaliśmy. Przypadki, o których opowiadał, były zdumiewające. czasami wprost niewiarygodna. Bezinteresowność ludzi, o których mówił, całkowity brak motywów materialnych oraz ich wspólnota duchowa stanowią rzeczywistą inspirację dla lekarza, który stracił lata na nierówną walkę z chorobą alkoholową. Ludzie ci muszą wierzyć w siebie, ale jeszcze bardziej w siłę wyższą, która odciąga ich, chronicznych alkoholików, od progu śmierci. A żeby środki psychologiczne przyniosły oczekiwane korzyści, w wielu przypadkach alkoholik musi zostać uwolniony od czysto chemicznych skutków nałogu, co wymaga już leczenia szpitalnego. Jesteśmy przekonani, co sugerowaliśmy już kilka lat temu, że typ nałogowego alkoholika wykazuje coś w rodzaju alergii na każdy rodzaj alkoholu. Nieodparta konieczność picia jest charakterystyczna dla tej grupy ludzi i nigdy nie ujawnia się u pijących umiarkowanie. Typy alergiczne nie potrafią nigdy bezpiecznie używać alkoholu w jakiejkolwiek formie i mając raz uformowany nałóg, nie są go już w stanie przełamać. Jednostka taka, która utraciła wiarę w siebie i nie ma zaufania do ludzi, napotyka na coraz większe trudności w rozwiązywaniu piętrzących się problemów. Próby oddziaływania na uczucia i ambicje nie przynoszą rezultatów. Idea, która potrafiłaby zainteresować tych ludzi, powstrzymać ich od picia, musi mieć prawdziwą głębię i wagę, musi czerpać natchnienie z siły wyższej niż ta, która tkwi w nich samych, jeżeli w ogóle mają żyć na nowo. Jeżeli jako psychiatrzy kierujący szpitalem dla alkoholików wydajemy się niektórym ludziom nieco sentymentalni, niechże spróbują oni stanąć z nami na straconych pozycjach, zobaczyć tragedię, zdesperowane żony, małe dzieci. Niech rozwiązywanie tych problemów stanie się częścią ich codziennej pracy. Wtedy nawet najbardziej cyniczni przestaną się dziwić, że zaakceptowaliśmy i poparliśmy tę wspólnotę. Czujemy po wielu latach doświadczeń, że nie odkryliśmy nic lepszego, co przyczyniłoby się bardziej do rehabilitacji tych ludzi niż bezinteresowny ruch rozwijający się obecnie wśród nich. Mężczyźni i kobiety piją głównie dlatego, że lubią efekty działania alkoholu. Doznawane wrażenia są tak nieuchwytne, że choć przyznają oni sami, iż jest to szkodliwe, nie mogą po jakimś czasie rozróżnić prawdy od fałszu. Dla nich życie z alkoholem wydaje się stanem normalnym. Bez alkoholu są niespokojni, skorzy do gniewu i rozgoryczenia, dopóki nie zaznają uczucia ulgi i uspokojenia, które przychodzi wraz z wypiciem kilku kieliszków, co przecież innym uchodzi całkowicie bezkarnie. Po jakimś czasie, kiedy nie mogą oprzeć się ponownemu pragnieniu, a dzieje się tak prawie zawsze, zjawisko łaknienia pogłębia się. Przechodzą wówczas przez dobrze znane fazy nieopanowanego picia, skruchy i poczucia winy, z mocnym postanowieniem nie picia nigdy więcej. Powtarza się to wielokrotnie i jeśli u danej osoby nie dokona się całkowita zmiana psychiki, nadzieja na powrót do zdrowia jest znikoma. Z drugiej strony, co wydaje się dziwne dla ludzi, którzy nie rozumieją problemu, raz zmieniona psychika alkoholika umożliwia nagle łatwą kontrolę nad pragnieniem napicia się. Jedyny niezbędny wysiłek to przestrzeganie kilku prostych reguł. Ludzie błagali mnie szczerze i w rozpaczy. Doktorze, nie mogę tak dalej żyć. Wiem, że muszę skończyć z piciem, ale nie potrafię. Musi mi Pan pomóc. Postawiony przed tym problemem, a uczciwy wobec siebie samego, lekarz musi czasem odczuwać całkowitą bezsilność. I choć daje z siebie wszystko, jest to często niewystarczające. Coś więcej niż wysiłki lekarza jest niezbędne, aby doprowadzić do całkowitej zmiany psychiki pacjenta. I chociaż liczba wyzdrowień będąca wynikiem wysiłków psychiatry jest niemała, my, lekarze, musimy przyznać, że w odniesieniu do całościowego problemu postęp jest niewielki. Z wieloma typami alkoholików nie udaje się bowiem nawiązać normalnego kontaktu niezbędnego w psychoterapii. Nie podzielam poglądów ludzi, którzy twierdzą, że alkoholizm jest wyłącznie problemem kontroli umysłowej. Znałem wielu pacjentów, którzy borykali się całymi miesiącami nad rozwiązaniem jakiegoś problemu lub załatwieniem ważnego interesu tylko po to, żeby na dzień lub dwa przed sfinalizowaniem sprawy sięgnąć po jeden, ten pierwszy kieliszek, a żądza zaspokojenia głodu alkoholowego brała górę nad wszystkim innym, nawet gdyby długoletni wysiłek w jednej chwili miał iść na marne. Ludzie ci nie pili, by uciec od problemu. Kierowała nimi żądza leżąca daleko poza ich kontrolą umysłową i siłą woli. Znam wiele sytuacji wynikających z konieczności picia, które powodują, że ludzie ci są raczej skłonni do największych wyrzeczeń niż do podjęcia walki. Klasyfikacja alkoholików jest niezwykle skomplikowana. i w wielu szczegółach wykracza poza ramy niniejszej publikacji. Przede wszystkim mowa wśród nich o psychopatach, którzy są emocjonalnie niezrównoważeni. Znamy ten rodzaj ludzi składających wiele przyrzeczeń i obietnic, których nigdy nie dotrzymują. Są pełni przesadnej skruchy i podejmują wiele postanowień, z których żadne nie kończy się konkretnym działaniem. Istnieje typ alkoholika, który nigdy nie przyznaje, że nie potrafi bezpiecznie wziąć kieliszka do ust. Wymyśla najrozmaitsze preteksty, żeby się napić, zmienia rodzaje alkoholu lub środowisko. Istnieje także typ wierzący w to, że po pewnym okresie wstrzemięźliwości może znów wypić bez niebezpiecznych skutków. Mamy również do czynienia z typem maniakalno-depresyjnym, który jest zapewne najmniej zrozumiały dla swego środowiska, a o którym można by napisać cały rozdział. Mamy wreszcie typ człowieka normalnego pod każdym względem, z wyjątkiem reakcji na alkohol. Jest to często ktoś wyjątkowo zdolny, inteligentny i przyjacielski. U wszystkich wyżej wymienionych i wielu innych, których tu nie wspominam, występuje jeden wspólny objaw. Nie potrafią wypić, by nie rozbudzić sobie niepohamowanego łaknienia alkoholu. Zjawisko to, jak sugerowaliśmy, może być symptomem swoistej alergii, która wyodrębnia grupę tych ludzi spośród pozostałych. Nie zdarzyło się jeszcze, aby jakikolwiek sposób znany medycynie usunął całkowicie to zjawisko. Jedyna pomoc, jaką mamy do zaoferowania, polega na zachowaniu bezwzględnej abstynencji. Powyższe zagadnienie prowadzi nas do sedna sprawy. Choć napisano wiele za i przeciw, to wśród nas, lekarzy, panuje pogląd, że większość chronicznych alkoholików skazana jest na zagładę. Czy istnieje jakiekolwiek wyjście? Być może najlepszą odpowiedzią na to pytanie będzie przytoczenie jednego z moich doświadczeń. Mniej więcej rok przed wydarzeniem, o którym chcę mówić, przywieziono do naszego szpitala nałogowego alkoholika odratowanego niedawno z krwotoku do jamy brzusznej, z objawami patologicznej degeneracji umysłowej. Stracił on wszystko, co miało dla niego jakąkolwiek wartość. Żył chyba tylko po to, jeśli tak można powiedzieć, by pić. Przyznał uczciwie, iż głęboko wierzył, że nie ma dla niego żadnej nadziei. Po okresie detoksykacji okazało się, że jego mózg nie został jeszcze uszkodzony przez alkohol. Ów człowiek zaakceptował program zawarty w tej książce. Po roku mniej więcej odwiedził mnie i wtedy to doznałem niezwykłego uczucia. Pamiętałem jego nazwisko i częściowo rozpoznawałem jego rysy. Ale na tym całe podobieństwo się kończyło. Roztrzęsiony, zdesperowany i nerwowy wrak zmienił się w człowieka pełnego wiary w siebie i pogody ducha. Rozmawiałem z nim chwilę i nie mogłem w to uwierzyć, że znałem go wcześniej. Był teraz zupełnie innym człowiekiem. Wrażenie, że mam do czynienia z nieznajomym, pozostało we mnie, gdy mnie opuścił. Było to dawno temu i człowiek ten nie pije. Wówczas, kiedy potrzebuję duchowego pokrzepienia, wspominam często przypadek alkoholika, o którym opowiadał mi sławny lekarz z Nowego Jorku. Pacjent ów sam sobie postawił diagnozę i stwierdziwszy, że sytuacja jest beznadziejna, zaszył się w opustoszałej stodole, zdecydowany na śmierć. Został jednak uratowany przez poszukującą go ekipę i w stanie beznadziejnym przewieziony do mnie. Gdy doszedł trochę do siebie, wyznał mi bez ogródek, że leczenie będzie daremnym wysiłkiem, jeżeli go nie upewnię, co się dotąd nikomu nie udało, że w przyszłości jego siła woli zdoła powstrzymać go od picia. Jego problem alkoholowy był tak skomplikowany, a depresja tak głęboka, że uznaliśmy, iż jedyna nadzieja tkwi w psychologii moralnej, chociaż i to, czy przyniesie ona jakikolwiek skutek, było dla nas sprawą wątpliwą. On jednakże kupił idee zawarte w tej książce. Nie pije od paru dobrych lat. Widuję go od czasu do czasu. Jest wspaniałym człowiekiem, którego każdy chciałby poznać. Gorąco polecam każdemu alkoholikowi dokładne przeczytanie tej książki i choćby szydził na początku, to może zakończy modlitwą i przy modlitwie zostanie. Dr William D. Silkworth.
Po raz kolejny poczułem się szczególnie uhonorowany, kiedy otrzymałem od przyjaciół ze wspólnoty anonimowych alkoholików propozycję przeniesienia na papier i umieszczenia w książce Anonimowi Alkoholicy swoich refleksji i przemyśleń dotyczących wieloletniej współpracy z AA. Przygotowując się do zadośćuczynienia tej propozycji, powróciłem do Wielkiej Księgi i do zawartej w niej opinii lekarza autorstwa doktora Williama Silkwortha, pierwszego lekarza uznanego przyjaciela anonimowych alkoholików, którego w wielkim stopniu można uważać za założyciela AA, jak to napisał Bill Wilson w książce Anonimowi Alkoholicy wkraczają w dojrzałość. Czytając po raz kolejny wypowiedź doktora, mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że napisane pod koniec lat 30. ubiegłego stulecia słowa są nadal aktualne oraz że pomimo upływu lat program 12 kroków nie stracił na swojej aktualności. Podobnie jak dr Silkworth, spotykam wciąż na swojej zawodowej drodze rzesze alkoholików, którym nie udawało się zaprzestać picia pomimo wielu kuracji odwykowych i których prawdopodobnie by dzisiaj nie było, gdyby nie związali się z AA. O tym jednak później. Zastanawiając się nad tym, w jaki sposób powinienem przekazać swoje przemyślenia, wertowałem dalej Wielką Księgę. Zatrzymując się przy rozdziale opowieść Billa, doszedłem do wniosku, że być może przyda się komuś opis wydarzeń, które rzuciły mnie w objęcia alkoholików i dlatego postanowiłem napisać o tym nieco szerzej. Będzie to więc krótka opowieść o mnie, o mojej drodze zawodowej, a przede wszystkim o mojej wielkiej przygodzie z alkoholikami. Wielokrotnie proszono mnie, abym powiedział, co zadecydowało o tym, że w swoim zawodowym życiu zająłem się pomaganiem alkoholikom. Wielokrotnie też starałem się znaleźć na to pytanie odpowiedź, lecz muszę przyznać, że cały czas sprawia mi to dużą trudność. Często odnosiłem wrażenie, że pytający chciałby usłyszeć, że dlatego, że jestem podobny jak on alkoholikiem. No, niestety nie mogłem go usatysfakcjonować. Nie traktowałem też nigdy tego pytania jako pytanie dziwne bądź nie na miejscu, bowiem wśród terapeutów uzależnień spotkałem wiele osób, które zajęły się tym problemem, bo poradziły sobie z własnym alkoholizmem, albo też dzięki terapii lub Al-Anon przestały cierpieć z powodu alkoholizmu kogoś bliskiego i w pewnym momencie poczuły potrzebę przekazania swoich doświadczeń innym. Tymczasem w moim rodzinnym domu alkohol gościł jedynie podczas większych uroczystości i nie pamiętam, żeby ktokolwiek przedawkował. Z kolei, jako młody lekarz, mogłem wybrać taką specjalność, która pozwoliłaby mi na znacznie wygodniejsze życie. Odrzucałem jednak różne, czasami bardzo ciekawe propozycje i konsekwentnie, jak gdyby na przekór, zostawałem ze swoimi alkoholikami. Upierałem się pomimo tego, że przez większość lat mojej pracy lekarze zatrudnieni w odwyku traktowani byli przez innych kolegów lekarzy jako specjaliści gorszej kategorii, a do tego niezbyt potrzebni. Myślę, że duży wpływ na moją decyzję miała zarówno atmosfera mojego rodzinnego domu, który był otwarty na pomaganie innym, jak i miejsce, w którym spędziłem świadome dzieciństwo. Urodziłem się w czasie wojny na terenie Kresów Wschodnich w mickiewiczowskim Nowogródku. Po wojnie losy rzuciły moją rodzinę do Warszawy. Zamieszkaliśmy na Pradze, na Szmulkach, znanych z dużego nasycenia szemranym towarzystwem. Tu byłem ministrantem, tu ukończyłem podstawówkę i ogólniak, ale również tutaj po raz pierwszy zapaliłem papierosa, spróbowałem jak smakuje alpaga, oraz zapadłem w głęboki sen po spożyciu mieszanki kolorowych, słodkich wódek w towarzystwie moich szkolnych i podwórkowych kolegów. Początkowo chciałem pójść w ślady rodziców i zostać prawnikiem. Myślałem nawet o adwokaturze. Zdecydowałem się jednak na studia medyczne, chociaż nie wiedziałem jeszcze wówczas, jaką wybiorę specjalność. Liczyłem na to, że podczas studiów zdobędę podstawową wiedzę o wszelkich chorobach oraz o sposobach ich leczenia, a wyboru specjalności zamierzałem dokonać później. Jak się później okazało, mój wybór padł jednak na dziedzinę, o której od uczelnianych profesorów nie uzyskałem praktycznie żadnej fachowej wiedzy. Pamiętam natomiast doskonale, jak nadrabiałem te braki, korzystając z doświadczeń zupełnie innych profesorów. Dużo czasu spędzałem bowiem w klubie studenckim Medyk, gdzie po zajęciach, czasami także zamiast nich, można było po cichu wypić coś mocniejszego, przelanego dla niepoznaki do butelki po oranżadzie i podyskutować z kolegami o niedoskonałości tego świata. Czasami w poszukiwaniu przygód wpadaliśmy do pobliskiego baru, typowej mordowni. Zdarzało się, że bywaliśmy zapraszani przez jego stałych bywalców, którzy, jak dzisiaj sądzę, byli w większości alkoholikami, do ich pobliskich mieszkań. Tam spotykałem wystraszone żony naszych najnowszych kolegów i płaczące dzieci przygotowane na kolejną awanturę. Pamiętam, że zamiast uczestniczyć w dyskusjach, starałem się uspokajać żony i dzieci, tłumacząc im, że tym razem żadnych awantur nie będzie. W taki sposób dowiadywałem się, jak wygląda życie rodzin alkoholików i zdobywałem kolejne stopnie wtajemniczenia w temacie alkoholizmu. Jak się później okazało, część moich medykowych kolegów niestety nie rozstała się z alkoholem przez wiele kolejnych lat po ukończeniu studiów i w końcu stali się alkoholikami. Niektórzy już nie żyją, innych spotykam i widzę, jak cierpią. Mnie się udało. Na trzecim roku studiów byłem zdecydowany zostać chirurgiem, ale na czwartym roku, po zetknięciu się z psychiatrią, zmieniłem zdanie. Uznałem, że to zbyt proste, rozciąć skórę, zobaczyć, co się zepsuło, naprawić i z powrotem zaszyć. Doszedłem do wniosku, że zajrzeć do głowy, a szczególnie do duszy człowieka i naprawić to, co się tam popsuło, jest znacznie trudniej. To właśnie stało się dla mnie zawodowym wyzwaniem. Żeby posmakować dorosłości i samodzielności, na dwuletni staż podyplomowy wyjechałem do Nysy koło Opola. Planując specjalizowanie się w psychiatrii, na część stażu trafiłem na oddział neurologiczny, gdzie zetknąłem się po raz pierwszy z przypadkami alkoholowego zapalenia wielonerwowego oraz ze spowodowanymi przez alkohol niedowładami i porażeniami. Do dzisiaj też pamiętam, jakie wrażenie zrobił na mnie zgon pacjenta, który w trakcie alkoholowego ciągu doznał wylewu krwi do mózgu. Po powrocie do Warszawy rozpocząłem specjalizację z psychiatrii w szpitalu w Drewnicy. Mogłem tam zobaczyć z bliska, jak wygląda prawdziwa psychiatria i w jakich warunkach oraz w jaki sposób leczeni są chorzy psychicznie. Tam zbuntowałem się po raz pierwszy przeciwko lekom, jako panaceum na kłopoty z psycho i zainteresowałem się psychoterapią, która okazała się znacznie bliższa moim poglądom na skuteczne pomaganie ludziom. Tam również po raz pierwszy, jako przyszły lekarz-psychiatra, zetknąłem się z alkoholikami, którzy zgłaszali się po pomoc z objawami ostrej psychozy alkoholowej albo w celu przerwania ciągu picia. W odróżnieniu od niektórych kolegów lekarzy nie odwracałem się od tych pacjentów z obrzydzeniem. Nie uciekałem od tych często brudnych, bełkocących i agresywnych ludzi, tylko starałem się ich wysłuchać i pomóc im w miarę swoich możliwości. Szybko też okazało się, że potrafiłem znaleźć z nimi wspólny język. Po 2 latach, licząc na dalszy rozwój zawodowy, przeniosłem się do Instytutu Psychoneurologicznego, gdzie dalej uczyłem się psychiatrii. Wkrótce uzyskałem specjalizację z psychiatrii najpierw 1. stopnia, a później 2. Następnie dorobiłem specjalizację z seksuologii, studia podyplomowe w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej oraz obroniłem doktorat. W międzyczasie los sprawił, że zaproponowano mi część etatów poradni odwykowej i można powiedzieć, że właściwie wtedy rozpoczęła się moja życiowa przygoda. Po półgodzinnym szkoleniu otrzymałem do dyspozycji gabinet lekarski i zgodnie ze wskazówkami kierowniczki poradni zacząłem samodzielnie leczyć pacjentów, wyjaśniając im, jak bardzo szkodliwe jest dla ich zdrowia zbyt częste spożywanie alkoholu oraz zalecając im przyjmowanie antikolu. Po powrocie do domu wertowałem wszelkie dostępne książki, żeby dowiedzieć się jak najwięcej o tym, na co jeszcze szkodzi alkohol, aby później postraszyć tą wiedzą swoich pacjentów. Tak wówczas wyglądało ambulatoryjne leczenie alkoholików. Leczenie stacjonarne polegało z kolei na wielomiesięcznym przetrzymywaniu alkoholika w szpitalu, wysyłaniu go do pracy w ramach tzw. ergoterapii, a zakończeniem tej kuracji była wszywka, czyli implantacja Esperalu. Ponieważ efektów moich wysiłków nie było specjalnie widać, wielokrotnie nosiłem się z myślą o rezygnacji z tej, jak wówczas mi się wydawało, beznadziejnej pracy. Jednak dzięki niej coraz częściej dopuszczałem do siebie myśl, że alkoholizm jest prawdziwą chorobą. Wkrótce uświadomiłem sobie, jak straszna to choroba i jak trudno jest pomóc alkoholikowi. Bardzo często męczyło mnie poczucie bezradności, bezsilności i beznadziejności. Na szczęście co jakiś czas pojawiały się drobne powody do satysfakcji. Kiedy na przykład po jakimś okresie przyjmowania antikolu przychodził pacjent z zadowoloną żoną i uśmiechniętym dzieckiem. Zdarzało się także, że miałem wyrzuty sumienia o to, że nie potrafiłem wytłumaczyć pacjentowi, jak bardzo szkodzi mu alkohol. Brałem wówczas na siebie winę za to, że wracał do picia. Kiedy indziej Byłem zły na pacjenta o to, że nie zastosował się do moich wspaniałych i mądrych wskazówek, bo w tym dopatrywałem się przyczyn jego powrotu do picia. Musiało upłynąć wiele czasu, zanim ogłosiłem swoją bezsilność wobec takich sytuacji i zanim znalazłem granicę swoich lekarskich możliwości. W miarę upływu kolejnych miesięcy i lat coraz częściej spotykałem osoby, które dzięki mojej perswazji, tak wówczas myślałem, i antikolowi powstrzymywały się od picia. To spowodowało, że moment rezygnacji z pracy w poradni odwykowej odkładałem na później. Zbliżał się koniec lat 70., a ja pomimo kilkuletnich zawodowych kontaktów z alkoholikami, do tego w instytucji wiodącej w leczeniu zaburzeń psychicznych i alkoholizmu, jakim był i jest nadal Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, nie wiedziałem na temat anonimowych alkoholików właściwie nic. Wprawdzie w wydanym w 1950 roku podręczniku dla lekarzy pod tytułem Leczenie alkoholizmu przewlekłego dr Zajączkowski pisał m.in. Fakt istnienia grup stworzonych z byłych alkoholików w najrozmaitszych postaciach organizacyjnych stowarzyszeń abstynenckich, jak na przykład Alcoholics Anonymous, jest przykładem i dowodem, że alkoholicy są najzupełniej zdolni do stworzenia takiej grupy na wysokim poziomie. Jednak literki AA kojarzyły mi się wyłącznie z abstynentami, zaparciuchami z klubów abstynenckich zwanych popularnie klubami AA, to jest klubami anonimowych abstynentów czy klubami alkoholików abstynentów. Nie tylko jako lekarz w poradni odwykowej, ale także jako lekarz psychiatra i asystent w klinice nie byłem usatysfakcjonowany kontaktami z pacjentami alkoholikami, bowiem trafiali oni do mnie prawie wyłącznie w celu przerwania ciągu lub z objawami ostrej psychozy alkoholowej. A wkrótce, po podreperowaniu zdrowia, wracali najczęściej do picia i zgłaszali się ponownie z prośbą o przyjęcie. Moje terapeutyczne oddziaływania, poza podaniem witamin i innych koniecznych leków, polegały nadal na tłumaczeniu pacjentowi, że alkohol szkodzi zdrowiu i zalecaniu przyjmowania antikolu. Sytuacja zaczęła ulegać pewnym zmianom dopiero wówczas, kiedy to w połowie lat 70. do leczenia alkoholików zaczęliśmy wprowadzać psychoterapię w ramach nowo utworzonego w Instytucie Dziennego Oddziału Odwykowego. Z dużym zainteresowaniem i nadzieją na coś nowego i bardziej sensownego uczestniczyłem w tworzeniu pierwszego tego typu oddziału w tej części Europy. Okres leczenia w nim wynosił 3-4 miesiące. Metody psychoterapii były wzorowane na metodach stosowanych w klinice nerwicy Instytutu. Nie uwzględniały one niestety specyfiki uzależnienia od alkoholu. Efekt był taki, że wielu pacjentów pomimo wielomiesięcznej terapii nie potrafiło zidentyfikować się z alkoholizmem, nadal nie rozumiało, na czym polega ich choroba i wkrótce po wypisaniu wracało do picia. Na szczęście pojedyncze osoby po przejściu tej psychoterapii zaprzestawały picia. Część z tych osób odwiedzała mnie w poradni, a część spotykałem w klubie byłego pacjenta, który działał przy oddziale. Moja przygoda z prawdziwymi, anonimowymi alkoholikami rozpoczęła się dopiero w marcu 1980 roku, kiedy wraz z grupą swoich byłych i aktualnych pacjentów oraz z kolegami terapeutami z zespołu leczenia odwykowego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, którego od niedawna byłem szefem, wybrałem się na uroczyste obchody 25-lecia Poznańskiego Stowarzyszenia Klub Abstynenta. Uroczystości odbywały się w sali NOT i tam właśnie po raz pierwszy w życiu zobaczyłem ludzi, którzy zabierając głos przedstawiali się, dodając do swojego imienia słowo alkoholik. Zrobiło to wówczas na mnie ogromne wrażenie, bowiem natychmiast stanęły mi przed oczami liczne i trudne dla mnie sytuacje, z jakimi spotykałem się dość często podczas prowadzenia zajęć terapeutycznych ze swoimi pacjentami. Podczas tych zajęć próbowałem wielokrotnie zachęcić ich, a czasami nawet trochę przymusić do powiedzenia o sobie głośno, że są alkoholikami. Pacjenci jednak, zamiast wykorzystać okazję do odczarowania tego słowa, woleli obrzucać siebie stekiem najbardziej obraźliwych epitetów i robili wszystko, żeby nawet przypadkiem nie użyć w stosunku do siebie strasznego ich zdaniem słowa alkoholik. Wielu pacjentom dawałem spokój, widząc jak bardzo to jest dla nich trudne i z jak wielkimi emocjami wiąże się to zadanie. Niejednokrotnie obawiałem się nawet, że za chwilę któryś z nich dostanie zawału serca lub wylewu krwi do mózgu. Wtedy odpuszczałem. Uczestnicząc w poznańskim spotkaniu i słuchając tych ludzi, Nie wiedziałem jeszcze, że biorę udział po raz pierwszy w swoim życiu w otwartym spotkaniu wspólnoty anonimowych alkoholików. Zaś przedstawianie się swoim imieniem z dodatkiem alkoholik jest podczas takich spotkań zachowaniem naturalnym i, jak się później dowiedziałem, ma swój ściśle określony cel. Dowiedziałem się także, że podobne spotkania odbywają się w Poznaniu od kilku lat, że są tam już dwie grupy oraz że spotyka się grupa AA w Będzinie. Patrząc na to wydarzenie z perspektywy czasu, podejrzewam, że wizyta w Poznaniu przygotowana została przez moją siłę wyższą po to, aby wesprzeć mnie na zawodowym zakręcie. Przeżywałem wówczas trudne chwile. Byłem sfrustrowany kilkuletnią i niezbyt satysfakcjonującą mnie wówczas pracą z alkoholikami. Zastanawiałem się nawet nad rezygnacją z tej pracy. Ponieważ tak łatwo nie poddaję się, przed podjęciem ostatecznej decyzji o rezygnacji próbowałem innych rozwiązań, starając się w ten sposób zagłuszyć nieprzyjemne emocje. Z chwilą, kiedy uświadomiłem sobie, że jako lekarz mogę pomagać alkoholikowi tylko do pewnego momentu, zacząłem po omacku i kierując się intuicją przygotowywać nowy program terapeutyczny, w którym bardzo ważną rolę miał odegrać jeden z moich niepijących od paru lat pacjentów, Ryszard Rzet. Tak więc kierując się intuicją, o mało co nie wymyśliłem czegoś zbliżonego do AA. Uznałem bowiem, że alkoholik z paroletnim doświadczeniem w utrzymywaniu abstynencji będzie umiał wesprzeć mnie skutecznie i pomóc moim raczkującym pacjentom alkoholikom poprzez podzielenie się własnym doświadczeniem. Przygotowaliśmy więc wstępny zarys nowego programu terapeutycznego opartego na edukacji, jodze i treningu autogennym i zacząłem szukać chętnych do uczestniczenia w nim, aż tu nagle przyszło zaproszenie do Poznania, które, jak się później okazało, odmieniło moje plany i wywarło decydujący wpływ na moje dalsze życie zawodowe. Słuchając wypowiedzi uczestników poznańskiego spotkania, zorientowałem się szybko, że wymyślanie przez nas nowego programu to nic innego, jak tylko wyważanie otwartych już drzwi. Podjąłem wówczas bardzo ważną dla mojej i nie tylko przyszłości decyzję. Uznałem, że w tej sytuacji powinienem zaryzykować, zrezygnować z eksperymentowania z naszym nowym programem terapeutycznym, poznać bliżej to, co dzieje się w środowisku poznańskich alkoholików, a następnie, jeśli przekonam się do tych działań, możliwie szybko przenieść je na teren swojego oddziału w Warszawie. Wkrótce okazało się, że większych trudności z tym nie ma, bowiem organizatorzy przekazali nam trochę materiałów informacyjnych, a na dodatek nowa forma spodobała się również kilku moim pacjentom. Po powrocie do Warszawy zaczęło się intensywne zbieranie wszelkich dostępnych w owym czasie materiałów polskojęzycznych, tłumaczenie tekstów niemieckojęzycznych, m.in. Wielkiej Księgi, i dzięki temu już pod koniec maja 1980 roku mógł odbyć się na terenie mojego oddziału pierwszy meeting czwartej na terenie Polski grupy AA, która przyjęła nazwę Odrodzenie. Ponieważ kolejny meeting był już meetingiem zamkniętym, otworzyłem tylko drzwi do oddziału dziennego, był zamykany o 15. Poszedłem do swojego gabinetu i tam czekałem na jego zakończenie. Kolejne spotkania wymagały również otwarcia oraz zamknięcia przeze mnie oddziału. Wychodziłem więc około 15 z pracy i na 17 wracałem, żeby robić zaodźwiernego. Dość szybko uświadomiłem sobie jednak, że na dłuższą metę tak być nie może i postanowiłem zaryzykować. Zostawiłem w portierni kartkę z trzema nazwiskami i powiedziałem, że jeśli zgłosi się któryś z tych panów, to można mu wydać klucz od oddziału. Kiedy o tym dowiedzieli się koledzy z kliniki, uznali, że Woronowicz zwariował i zapewne któregoś dnia alkoholicy wszystko mu wyniosą z oddziału, łącznie z historiami choroby, lekarstwami i różnymi sprzętami. Proroctwa te nie spełniły się, a grupa spotyka się do dnia dzisiejszego i jak do tej pory nic nam nie zginęło. Do końca 1980 roku grupa Odrodzenie krzepła na terenie instytutu, ale już w następnym roku jej uczestnicy zaczęli poszukiwać nowych miejsc na podobne spotkania. Idea AA była jednak na tyle nieznana wśród profesjonalistów i budziła ich obawy, że próby założenia kolejnych grup AA w paru warszawskich poradniach odwykowych nie powiodły się z powodu braku zgody kierowników tych placówek na samodzielne, niekontrolowane spotkania alkoholików. W 1982 roku pojawiła się idea integracji polskiego ruchu AA. Do tego celu wykorzystaliśmy kolejną ogólnopolską konferencję klubów abstynenckich, którą w połowie listopada zorganizował Instytut Psychiatrii i Neurologii. Uczestnicząc aktywnie w organizowaniu tej konferencji, podsunęliśmy pomysł zaproszenia na nią przedstawicieli grup AA z całej Polski. Przedstawiciele kilkunastu grup spotkali się oddzielnie i powołali 6-osobową tymczasową Krajową Służbę Anonimowych Alkoholików, której zadaniem było m.in. przygotowanie zjazdu AA. Muszę przyznać, że uczestnicząc w tych wszystkich wydarzeniach, nie spodziewałem się, że idea AA zakreśli w tak krótkim czasie tak szeroki krąg. Już w 1984 roku odbył się w Poznaniu pierwszy ogólnopolski zjazd wspólnoty AA, zaś wiosną 1986 roku pojawiły się pierwsze zaakceptowane przez Biuro Służb Światowych AA pozycje literatury. Na mój adres w Instytucie Psychiatrii i Neurologii przesłano przekazane w darze dla wspólnoty AA w Polsce 500 egzemplarzy autoryzowanego przekładu Living Sober – Życie w trzeźwości. Odbiór tych podejrzanych amerykańskich wydawnictw w urzędzie celnym bez opłacania cła i bez podejrzeń o działalność wywrotową był możliwy dzięki temu, że dostarczyłem tam dokument z podpisem dyrektora instytutu poświadczający, że są to materiały terapeutyczne, które będą wykorzystywane do leczenia moich pacjentów. Podobną metodę zastosowałem w grudniu tego samego roku, odbierając 1000 polskojęzycznych egzemplarzy broszury 44 pytania podarowanych nam przez wspólnotę AA z Finlandii. Ponieważ od czasu mojego pierwszego meetingu minęło już prawie 25 lat, sądzę, że mogę pokusić się o krótkie podsumowanie swoich dotychczasowych doświadczeń z AA. Zacznę od tego, że nie mam żadnej pewności, czy w dniu dzisiejszym nadal zajmowałbym się pomaganiem alkoholikom, gdyby nie moja przygoda ze wspólnotą. Wątpię też, czy byłbym w stanie zrozumieć, na czym polega istota alkoholizmu i jego leczenia, gdyby nie to, że poświęciłem niezliczoną ilość godzin na uczestniczenie w otwartych meetingach AA. A później zobaczyłem, jak wyglądają meetingi AA, Al-Anon, Al-Atin i DDA w innych krajach oraz w jaki sposób program 12 kroków jest wykorzystywany w pracy ośrodków prowadzących profesjonalną terapię uzależnień. Zdobyte podczas zagranicznych szkoleń doświadczenia pozwoliły mi na pełniejsze wykorzystywanie w pracy zawodowej tego, co daje program 12 kroków. Zaraz po powrocie ze swojej pierwszej wizyty w Stanach Zjednoczonych jesienią 1986 roku zmieniłem program terapeutyczny oddziału, wprowadzając do niego w znacznie szerszym niż wcześniej zakresie elementy modelu Minnesota opartego na filozofii AA. Wkrótce utwierdziłem się w przekonaniu, że z tak poważną chorobą, jaką jest alkoholizm, można sobie nie tylko poradzić, ale nawet dzięki programowi 12 kroków pomóc pacjentowi wejść w nowe, trzeźwe życie, inne jakościowo i dzięki temu znacznie bogatsze. Teraz wiem dobrze, dlaczego pracuję z alkoholikami i bardzo często powtarzam moim młodszym kolegom lekarzom, że jestem bardzo usatysfakcjonowany swoją pracą, bowiem udało mi się znaleźć taką dziedzinę, w której ja, jako lekarz, mogę pomóc mojemu pacjentowi w tym, aby stał się lepszy i zdrowszy niż był przed zachorowaniem. Jednocześnie staram się ich przekonać, że kontakty z anonimowymi alkoholikami poszerzają ofertę terapeutyczną, ponieważ w chwili, kiedy jako lekarze wyczerpiemy swoje możliwości, możemy przekazać pacjenta w ręce ogromnej siły, która pozwoli kontynuować mu rozpoczęte przez nas dzieło, dając wsparcie w powstrzymywaniu się od picia oraz pomagając osiągać kolejne etapy zdrowienia. Czasami zastanawiam się tylko, jak można pomóc terapeutom, którzy nie wiedzą lub nie chcą wiedzieć, że na długo przed ich zaistnieniem w lecznictwie odwykowym miliony alkoholików na świecie wyzdrowiały dzięki programowi 12 kroków. Na szczęście nauczyłem się od alkoholików modlitwy o pogodę ducha, która proponuje, aby z takimi postawami pogodzić się i spokojnie czekać. Czekam więc i wierzę, że coraz więcej osób zajmujących się leczeniem uzależnienia od alkoholu zrozumie, że zalecanie pacjentom udziału w meetingach AA jest kontynuacją bądź wstępem do profesjonalnych oddziaływań, a nie odsyłaniem do konkurencyjnego programu, który odbiera im pacjentów. Z drugiej strony, jeżeli nawet któryś z pacjentów zrezygnuje z pomocy profesjonalistów i wybierze wspólnotę, to przecież najważniejsze jest to, aby alkoholik przestał pić i zdrowiał. Natomiast mniej ważne jest, gdzie i w jakich warunkach będzie to robił. Mówię o tym z pełnym przekonaniem, bowiem od połowy lat 80. elementy programu 12 kroków stanowią integralną część programu terapeutycznego wprowadzonym przeze mnie ośrodku terapii uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. A terapeuci, uczestnicy wspólnoty, są moimi bardzo bliskimi i zaufanymi współpracownikami. Bardzo wielu pacjentów, którzy ukończyli nasz program i w trakcie jego realizacji zrozumieli, na czym polega AA, korzysta dzisiaj wyłącznie z pomocy wspólnoty. Od lat nie pije i systematycznie poprawia jakość swojego życia. Nie kryję się z tym, że swoją obecną wiedzę na temat alkoholizmu zawdzięczam w ogromnym stopniu tym wszystkim alkoholikom, moim cichym i skromnym profesorom, których zawsze z wielkim zainteresowaniem słucham podczas meetingów AA, oraz przyjaciołom z AA, którzy w prywatnych kontaktach uczą mnie od wielu lat, jak należy rozumieć alkoholika. To oni pozwolili mi także znaleźć sens mojej pracy oraz dali odpowiednie narzędzia do jej wykonywania. Za to i za wiele jeszcze innych dóbr jestem AA bardzo wdzięczny. Moja wdzięczność nie wynika wyłącznie z korzyści, jakie uzyskałem i uzyskuję na gruncie profesjonalnym. Nawet nie zauważyłem, kiedy kontakty z uczestnikami wspólnoty oraz to wszystko, czego dowiadywałem się od trzeźwiących alkoholików, zaczęło przenikać do mojego prywatnego życia. Okazało się na przykład, że wspomniana wcześniej modlitwa o pogodę ducha pomaga mi w trudnych sytuacjach życiowych. Zaś zrozumienie pierwszego kroku ułatwiło mi zaprzestanie palenia po 25 latach i wytrwanie w tym do dnia dzisiejszego, czyli przez kolejnych 18 lat. Zacząłem od uznania swojej bezsilności wobec nikotyny oraz od codziennego planowania kolejnych 24-godzinnych okresów niepalenia. Muszę też przyznać, że dzięki wspólnocie AA przeżyłem bardzo wiele miłych i wzruszających chwil. Poczułem się na przykład szczególnie wyróżniony, kiedy zaproszono mnie do wzięcia udziału w tworzeniu Fundacji Biura Służby Krajowej, a później, kiedy zaproponowano mi, abym został pierwszym w polskich służbach AA powiernikiem niealkoholikiem. Nie zapomnę też nigdy wzruszenia, jakie towarzyszyło mi w 2000 roku w Minneapolis, podczas konwencji z okazji 65 lat AA, na którą zostałem zaproszony jako przyjaciel AA, kiedy to trzymając się za ręce z 50 czy 60 tysiącami uczestników, odmawialiśmy każdy w swoim języku modlitwę o pogodę ducha. Wracając jeszcze na chwilę do postawionego na wstępie pytania, myślę, że jeszcze jest jeden osobisty powód, dla którego chętnie pracuję z alkoholikami. To ich pomysłowość oraz nieprzewidywalność, szczególnie na początku procesu zdrowienia. Codziennie, kiedy idę rano do pracy, usiłuję zgadnąć, co też nowego zmalowali moi pacjenci. I muszę przyznać, że rzadko kiedy mi się udaje przewidzieć. Ciągle dzieje się coś nowego i myślę, że mój organizm potrzebuje chyba takiej właśnie stymulacji. Chciałbym jeszcze podzielić się kilkoma przemyśleniami na temat programu 12 kroków. Nie dziwi mnie sytuacja, że w kraju, gdzie obok kościoła katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych funkcjonują również sekty poszukujące współwyznawców, osoba zapoznana bardzo pobieżnie z treścią 12 kroków zaczyna podejrzewać, że jest podstępnie wciągana do jakiejś sekty. Tak będzie się działo dopóki nie stanie się powszechnie wiadome, że od uczestników AA nie jest wymagana akceptacja jakiejś jednolitej koncepcji Boga, siły większej od nas samych, że każdy może dokonać wyboru swojej siły czy Boga, jakkolwiek go pojmuje. Jednocześnie nikt spośród uczestników wspólnoty nie ma prawa nikomu niczego narzucić. Jeden ze współzałożycieli AA, Bill Wilson, mówił: ateistom i agnostykom powiedz dobitnie, że nie muszą przyjmować naszego pojmowania Boga. Niech zamiast Boga przyjmą jakąś sensowną, własną prawdę. Najważniejsze, aby oni wszyscy uwierzyli, że istnieje jakakolwiek siła większa od nich samych. Bliższe poznanie programu 12 kroków, znajomość literatury z nim związanej, a szczególnie osobisty udział w meetingach grup AA pozwalają stwierdzić, że proponowany program dostępny jest praktycznie dla każdego alkoholika, bez względu na jego wiek, wykształcenie, status społeczny czy wyznawaną religię. Obserwując przez prawie 25 lat osoby zdrowiejące w oparciu o ten program, mogę stwierdzić, że program ułatwia uzyskanie wglądu w istotę uzależnienia oraz w samego siebie. umożliwia analizę własnych kontaktów interpersonalnych, wspiera w poznawaniu i wzbogacaniu potencjalnych możliwości własnego rozwoju oraz daje wskazówki, w jaki sposób można osiągnąć trzeźwość. Trzeźwość rozumiana jest w AA znacznie szerzej niż sama abstynencja, ponieważ obejmuje ona również zmieniony sposób myślenia, odczuwania siebie i innych, poprawę jakości życia oraz dojrzałe, a więc trzeźwe funkcjonowanie w życiu. Bardzo łatwo daje się zauważyć, że cele sformułowane w 12 krokach realizowane są przez poszczególnych członków grup w sposób indywidualny i często odmienny, a kroki proponują jedynie kolejność przeprowadzania analizy własnych doświadczeń i dokonywania zmian. Jako lekarz, specjalista psychiatra i specjalista terapii uzależnień mogę tylko dodać, że program 12 kroków anonimowych alkoholików wyznacza, moim zdaniem, kierunek i etapy procesu zmiany, a przebieg tego procesu jest bardzo zbliżony do dynamiki procesu psychoterapii i podobnie jak ona umożliwia usunięcie środkami psychologicznymi objawów choroby oraz uzyskanie korzystnych zmian w stanie zdrowia i w zachowaniu. O jego atrakcyjności decyduje przede wszystkim to, że udało się w nim połączyć kilka pozornie sprzecznych elementów, takich jak demokratyczny model organizacyjny z rytualnym przestrzeganiem programu, akceptacja bezsilności z silnym wymogiem aktywnej odpowiedzialności i zaangażowania w proces zmiany, nacisk na duchowość z odrzuceniem dogmatyzmu religijnego, podkreślenie znaczenia odwiecznych wartości, troski o innych, wspólnotę, dawanie, z nowoczesną otwartością i akceptacją. Model chorobowy, wykluczający wyzdrowienie, ale jednocześnie obiecujący możliwość zapanowania nad nieuleczalną chorobą. Obserwując historię rozwoju wspólnoty AA w Stanach Zjednoczonych, widać wyraźnie, że wprawdzie wspólnota, zgodnie z 10. tradycją, nie zajmuje stanowiska wobec problemów spoza wspólnoty, jednak jej wpływ na życie publiczne okazał się istotny, ponieważ dzięki rozpowszechnieniu idei AA amerykańskie towarzystwo medyczne przyznało alkoholizmowi status choroby. Przy realizacji programów terapeutycznych zatrudniani są powszechnie alkoholicy trzeźwiejący w oparciu o wspólnotę AA. Większość profesjonalnych programów terapeutycznych wykorzystuje program 12 kroków, a swoim pacjentom zaleca udział w spotkaniach AA. Medyczne programy szkolenia specjalistów uwzględniają znajomość programu 12 kroków. Z kolei zatrzymani za jazdę pod wpływem alkoholu otrzymują sądowy nakaz uczestniczenia w spotkaniach AA. Ponadto program 12 kroków po dokonaniu drobnych adaptacji znalazł szerokie zastosowanie w wielu innych grupach samopomocowych. Również w Polsce wspólnota anonimowych alkoholików przyczyniła się wydatnie do zmiany postaw społecznych wobec alkoholizmu i alkoholików oraz do zmiany oblicza lecznictwa odwykowego. Większość placówek terapii uzależnień, czasami nawet bezwiednie, stosuje w swojej pracy elementy tzw. modelu Minnesota, który w podejściu do alkoholizmu i jego leczenia wykorzystuje filozofię AA. Z kolei zdrowiejący w oparciu o ten program alkoholicy po przejściu profesjonalnego szkolenia coraz częściej podejmują pracę w placówkach lecznictwa odwykowego w charakterze terapeutów uzależnień. Powstają też u nas kolejne wspólnoty oparte o program 12 kroków i oferujące pomoc w rozwiązywaniu różnych życiowych problemów. Fakty te świadczą jednoznacznie o uniwersalności i popularności programu 12 kroków, który powstał dzięki jednemu z fenomenów XX wieku, jakim okazała się wspólnota anonimowych alkoholików. Kończąc, chciałbym gorąco polecić książkę Anonimowi Alkoholicy zarówno cierpiącym jeszcze alkoholikom, jak i lekarzom, psychologom i terapeutom uzależnień. Zawarte w niej treści są bowiem dowodem na to, że alkoholizm można zatrzymać, a alkoholikowi skutecznie pomóc.